Lisowicja Bojani, czyli właściwie to co?
Wielki gad ssakokształtny, dodam, nie dinozaur, czyli linia ewolucyjna, powiedzmy, gadów, z której powstały ssaki, ale w tym przypadku to ten dicynodon, bo tak ta grupa gadów ssakokształtnych się nazywa dicynodon, nie jest bezpośrednim przodkiem ssaków, tylko taką linią boczną w historii ewolucyjnej ssaków. One, i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo może dwa słowa powiem o samej lisowicy, bo to, co jest zaskakującego w tej całej historii, to to, że ona po pierwsze żyła tutaj na terenie Polski, bo do tej pory nie było tego typu znaleźć z tej części Europy, chociaż znalezisk paleontologicznych jest bardzo dużo. I to, co nas jak gdyby na pewnym etapie bardzo zdziwiło, to jak wielka jest. Po prostu jest największy gad ssakokształtny z Triasu, w ogóle właściwie w historii ewolucyjnej gadów ssakokształtnych, nic podobnej wielkości nie wyłowało.
I kawał zwierzęcia, 9 ton, prawda?
9 ton, prawie 5 metrów długości, 2,5 metra wysokości. Coś, co można porównać rozmiarami do słonia. Do dzisiejszego słonia dorosłe samce z afrykańskich słoni potrafią mieć, one są wyższe oczywiście, inna konstrukcja, powiedzmy 4,5-5 metrów wysokości, ale to jest też waga około 10 ton. Więc to zwierzę dorównywało rozmiarami słoniom. I to zwierzę żyło bardzo, jak gdyby pojawiło się w historii ewolucyjnej tej linii bardzo późno, pod sam koniec okresu triasowego, kiedy badacze uważali, że ta grupa już jak gdyby wymarła, że ta grupa już była w odwrocie, że wtedy świat już postanowiły zdominować dinozaury roślinożerne. Ale wszystko wygląda na to, że były obszary na tej planecie, gdzie nadal dicynodonty panowały, mało tego, postanowiły być tak wielkie jak dinozaury. Myślę, że to był rodzaj ewolucyjnej odpowiedzi na to, co się wówczas działo. To był kolejny duży roślinożerny gad w tym ekosystemie. I gdzieś tam, bo z Niemiec są między innymi znane z tego samego czasu sauropodomorfy, myślę, że gdzieś tam się spotykały te stworzenia, były w stanie sobie spojrzeć w oczy i były podobnych rozmiarów.
Czyli lisowica nie jest nie tylko największym dicynodontem, ale również jakby tak się zastanowić najmłodszym, prawda?
I to, jeszcze powinienem dodać, najmłodszym i też jest dicynodontem o zupełnie nowej anatomii. Znaczy to zwierzę wykształciło zupełnie nowe adaptacje w budowie kończyn, które pozwoliło jej na pewno sprawnie się poruszać. To już nie był taki gad z łapami rozstawionymi na boki, który tam, prawda, niezdarnie maszerował i potrafił tam od krzaczka do krzaczka przejść, jak żółw coś tam zjeść, ale jak przybiegł drapieżnik, to został automatycznie zjedzony. Nie, to było zwierzę, które ekologicznie odpowiadało dzisiejszym, powiedzmy, nosorożcom. To było sprawnie biegające, moim zdaniem, może przesadzam biegające, ale sprawnie poruszające się zwierzę, które przypominało nosorożca. Oczywiście to była inna anatomia, inna czaszka, inna masa, ale ja ostatnio oglądałem wspaniały film jak z drona, nosorożca, który leniwie się pasie, prawda, rusza uszkiem i w którymś momencie jest wystraszony i zaczyna biec, zrywa się do biegu, po prostu olbrzymia ta masa jest ruszona. I od razu wyobraziłem naszą lisowicję ze Śląska, która po prostu przestraszona być może przez tego wielkiego drapieżnika, smoka, który tam grasował w tym rejonie, mogła też tak ruszyć i myślę, że już miała takie rozwiązania anatomiczne w szkielecie, które jej to umożliwiały.
Lisowica była roślinożerna, prawda?
Tak, to było zwierzę roślinożerne, bezzębne, z rogowym dziobem z przodu, coś na kształt rogowego dziobu, który dzisiaj widzimy na przykład u żółwi. I to było zwierzę, które pochłaniało prawdopodobnie niewyobrażalne ilości roślin. To znaczy, to między żebrami był olbrzymi obszar na te trzewia, to widzimy po krzywiźnie żeber, po tym jak wielka była ten obszar, gdzie były te żołądek, jelita i tak dalej. Tam prawdopodobnie była produkowana energia z tych roślin, które były zjadane, nie były one ścierane. Duże fragmenty były po prostu połykane, a w żołądku to było rozcierane, być może przy użyciu też jakichś dodatkowych tej pracy żołądka z mineralnych drobinek, które były połykane. Mamy koprolityz, to śmiesznie zabrzmi, to są odchody, skamieniałe odchody tych zwierząt znajdowanych w tym samym środowisku, które są właśnie przepełnione startą roślinnością i tam są też fragmenty skał, które są mocno obtoczone w wyniku właśnie tego mielenia w żołądku. To dzisiaj też wiele ssaków taką strategię stosuje, kiedy się szczątki nie do końca pogryzione, dodatkowo ściera w żołądku.
Lisowica znaleziona w Lisowicach, jak tak nazwa od nazwy miejscowości, w Cegielni. Spodziewaliście się, że w takim miejscu takie znalezisko?
No, no miejsce to wskazał nam Robert Bożęcki, poszukiwacz minerałów, geolog, amator, który interesuje się naukami ziemi, odwiedzał różne miejsca i tam on w 2005 roku do tej Cegielni przyjechał w poszukiwaniu pirytu i znalazł tam fragmenty kości. To były niewielkie fragmenty, akurat to, co znalazł, to nie były szczątki dicynodonta, ale to był taki sygnał dla nas, że tam coś jest, że tam warto pojechać, sprawdzić, bo jak jest jedna kość, to może jest więcej. No i warto było tam pojechać, bo potem poprowadziliśmy 9 sezonów wykopaliskowych i dzisiaj mamy w zbiorach Państwowego Instytutu Geologicznego, przepraszam, w zbiorach Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk ponad 1000 kości z tego stanowiska. Różnych zwierząt, nie tylko lisowicji, nie tylko tego wielkiego dicynodonta, ale kości różnych grup dinozaurów, kości wielkich płazów, kości i zęby praprzodków ssaków, olbrzymi zbiór skamieniałości różnych bezkręgowców, które tam żyły. Tak? Żyły tam małże, różne drobne bezkręgowce wodne, które też się zachowały, rośliny. Wszystko zbieraliśmy, żeby poznać świat sprzed ponad 200 milionów lat z Lisowic, od najmniejszego szczegółu do tej wielkiego potwora, prawda, do Lisowicji. Wszystko to stanowiło jeden zespół. No i to jest, powiem tyle, to była fascynująca przygoda i ona będzie nadal trwać, bo są następne pokolenia młodych badaczy, którzy chcą eksplorować różne stanowiska w Polsce. I ja jestem przekonany, że tych odkryć będzie więcej. No, myślę, że Państwo będą jeszcze słyszeli o Śląsku, o Górach Świętokrzyskich. Tu wspomniałem o Państwowym Instytucie Geologicznym, tam też jest kolekcja tropów dinozaurów. Zdradzę, że mamy jakieś szczątki dinozaurów też z regionu świętokrzyskiego, które są obecnie badane. I więc ja myślę, że mamy wyjątkowe szczęście, że to wszystko się zachowało w Polsce i że jesteśmy w stanie teraz to wydobywać, badać i opisywać.
Jeszcze mam takie pytanie. 9 sezonów to jest 9 lat? Tak? Czy tak, to się tak przekłada?
9 sezonów to jest 9 lat. Ja podliczyłem, tutaj już sobie żartowałem, że właśnie spędziłem tam dobre 8 miesięcy mojego życia w tym wyrobisku z kilofem i młotkiem. No ale na tym polega praca paleontologa terenowego. No, trzeba to wydobyć, trzeba to zabrać z terenu, zabezpieczyć. To wszystko zajmuje czas. Czasami kopiemy kilka dni i nic nie znajdujemy, tak? To jest tylko skała, skała, skała. W którymś momencie, bam, jest odkrycie, wielka kość. Zbiegają się wszyscy studenci z różnych zakamarków w tym wyrobisku, żeby obejrzeć to odkrycie. No, był wspaniały okres dla mnie, dla moich kolegów. Część z nich jako studenci przyjeżdżali do nas. W ogóle zdecydowali się na to, by kontynuować, by uprawiać naukę później. Część z nich zrobiło doktoraty, więc to wszystko ma swoją kontynuację i będzie miał swoją kontynuację. A naszym marzeniem, tutaj było o tym dużo, jest to, żeby te wszystkie zbiory, na magazyny pękają w szwach, tak? Będzie tego coraz więcej. To są rzeczy na tyle ważne, są publikowane w najlepszych pismach naukowych na świecie, żeby te treści pokazywać gdzieś nam, Polakom, tu gdzieś w Polsce, na przykład w Narodowym Muzeum Przyrodniczym, gdzie będzie wystawa o prehistorii ziem polskich, ale też szansa do edukacji przyrodniczej, do tego, żeby przekonywać ludzi, że lepiej, że warto rozumieć przyrodę, bo człowiek lepiej rozumie siebie i otaczającego świat.